Drodzy bracia i siostry, tak patrzyłem sobie tutaj, siedząc, śpiewając na ten ustrojony stół. I to też tutaj jeden z braci w swojej modlitwie wyraził, że no, myślę, że ten stół jest bardzo wymowny, bo są dwie rzeczy. Jakby są błogosławieństwa związane z tym, że Bóg jest Stwórcą i to jest ten cały dół tego przystrojenia, prawda? To wszystko, co w taki bardzo wyraźny sposób nam mówi o tym, że no, że Bóg nam błogosławi, że jest siew, są plony, są zbiory, że są owoce, że jest ziarno, że Bóg nam błogosławi w taki bardzo namacalny, fizyczny sposób, ale nad tym jest Słowo Boże i jest wszystko przygotowane do Wieczerzy Pańskiej. I myślę, że to znowu wskazuje to błogosławieństwo może trudniej uchwytne, bo nie takie namacalne, nie można tego dotknąć no, poza chlebem i winem. Myślę, po to ten chleb i wino jest dany, żebyśmy czegoś jednak mogli dotknąć, żebyśmy przed swoimi oczyma, żeby po prostu Bóg nam pomaga tej naszej wierze przez ten chleb i wino. Pokazuje coś namacalnego. To reprezentuje te duchowe łaski, te duchowe dobra, które są pozyskane przez śmierć Chrystusa na krzyżu dla was. A pośrodku mamy Słowo Boże. Słowo Boże, które mówi o tym, że Bóg jest źródłem błogosławieństwa tego fizycznego, tego materialnego, jak i tego duchowego. I kiedy tak dzisiaj tu sobie siedzimy, to no chciałbym, żebyśmy rzeczywiście patrząc na ten środek gdzieś, kaplicy, na ten stół ustrojony, żebyśmy właśnie widzieli i żeby to nas zachęcało w naszym oddaniu, w naszej wdzięczności. Rzeczywiście, Boże, z Twoich rąk pochodzi to wszystko. Tobie niech będzie chwała. Tobie chcę podziękować. A dzisiejsze kazanie jest związane z końcówką listu do Galacjan, dlatego że wczorajśmy rozważali list do Galacjan i pozostała nam ta końcówka i ta końcówka, ja ująłem ją następująco. Żyj tym, co masz w Jezusie Chrystusie, bo tak myślę można ten fragment ująć, albo inaczej żyj w duchu, w życzliwości i w ukrzyżowaniu. Mam nadzieję, że ta końcówka, to życie w ukrzyżowaniu będzie zrozumiałe i również będzie dla was zachętą. Przeczytajmy list do Galacjan, 5 rozdział. Od 13 wersetu do końca. 5 rozdział listu do Galacjan, od 13 wersetu do końca. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są uczynki ciała. Mianowicie, przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy, nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Każdy niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Albowiem każdy własny ciężar poniesie, a ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie. Kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha żąć będzie żywot wieczny. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia. Dlatego, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Patrzcie, jak wielkimi literami własnoręcznie do was napisałem. Ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej, zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusowego. Bo nawet ci, którzy poddają się obrzezaniu, sami zakonu nie przestrzegają, ale chcą, abyście wy się obrzezywali, aby mogli z ciała waszego się chlubić. Co zaś do mnie, niech nie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. A pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą, i nad Izraelem Bożym. Odtąd niech mi nikt przykrości nie sprawia, albowiem ja stygmaty Jezusowe noszę na ciele moim. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen. Żyjmy tym, co mamy w Jezusie Chrystusie. Żyjmy w duchu życzliwości i w ukrzyżowaniu. O tym ukrzyżowaniu zaraz powiem więcej. To końcówka listu do Galacjan. Jeśli coś jest końcówką, to wcześniej jest początek. Zgodzicie się ze mną? Także chciałbym streścić, wiem, że to może będzie trudne, ale chciałbym podstawowe wątki streścić listu do Galacjan, które żeśmy wczoraj wspólnie omówili. Paweł ma problem z Galacjanami. Zasadniczy problem z Galacjanami jest taki, że oni odchodzą od Chrystusa. Odchodzą od Chrystusa wcale nie w jakieś takie może rzeczy, które no, są jawnie złe. Tak? Nie odchodzą w jakieś wszeteczeństwo, w czary, nie odchodzą w pijaństwo, ale odchodzą w zakon Starego Testamentu. Tak bardzo ten zakon, to prawo starotestamentowe im się spodobało, że stwierdzili, tam nam to wystarczy, to jest ciekawe, to jest bardziej interesujące, to jest bardziej inspirujące. I gdzieś ta wiara w Chrystusa zostaje wypchnięta, albo przynajmniej zepchnięta na bok. I oni mówią, my chcemy po prostu żyć tym, to jest to, co nas interesuje. I apostoł Paweł mówi, bracia, tak się nie da. Tak się nie da, po prostu. Dlatego, że Ewangelia jest tylko jedna, i to Ewangelia jest tym, co sprawia, że żyjemy w zgodzie z Bogiem, że żyjemy w pojednaniu z Bogiem. Innej Ewangelii nie ma, o tym mówi w pierwszym rozdziale, w 7 wersecie. Nie ma innej Ewangelii Chrystusowej, są tylko ludzie, którzy ich, Galacjan, niepokoją. Dalej rozważaliśmy znaczenie Ewangelii, dlatego że apostoł Paweł doświadczył błogosławieństw związanych z Ewangelią. To nie jest tak, że on tylko i wyłącznie czysto intelektualnie się zajmuje Ewangelią, ale on pokazał, że ta Ewangelia faktycznie zmienia życie. I powiedzieliśmy o tym, że po pierwsze musiał przyznać się do własnego grzechu, mimo że to było pewnym dyskomfortem. I myślę, że dla nas też to nie jest nigdy nic przyjemnego, kiedy doświadczamy tego, że jesteśmy grzeszni, albo kiedy Słowo Boże ujawnia nasz grzech. To nigdy nie jest przyjemne, ale to jest uwalniające. Ale ostatecznie to jest uwalniające i apostoł Paweł doświadczył tego uwolnienia, stwierdził, ja pomimo tego, że według prawa, według tych zwyczajów jestem człowiekiem beznagany, ja uznałem swoją grzeszność i przyjąłem usprawiedliwienie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, bo to jest coś znacznie większego, to jest coś prawdziwego, coś na czym ja się mogę oprzeć. Druga rzecz, której mówi Ewangelia, to jest nadzieja w krzyżu. Nadzieja w tym, że Chrystus wydał samego siebie za mnie. Nie nadzieja w moich dobrych uczynkach, nie nadzieja w tym, że jakoś to będzie, nie nadzieja w tym, że może chodzę do właściwego kościoła, nawet jeśli chodzę do właściwego kościoła, ale ostatecznie to jest nadzieja w tym, że faktycznie ktoś zapłacił za mnie straszną śmierć. I
I ta śmierć wystarczy. Czego bym nie zrobił, jak bym nie przeskrobał, jak źle bym się nie czuł sam ze sobą, albo jak źle inni by się nie czuli ze mną, to ostatecznie ta śmierć wystarczy, bo ona naprawdę była straszna. I ta osoba, która zmarła, naprawdę była Synem Bożym. W związku z tym ta śmierć po prostu wystarczy i ja się mogę na tym oprzeć. Moje sumienie może być usatysfakcjonowane. Nie muszę go oszukiwać, nie muszę sam przed sobą udawać, ale mogę powiedzieć, że rzeczywiście to, co zrobiłem, jest złe, ale Chrystus wydał samego siebie za mnie i to wystarczy. I dlatego jest w tym wielka moc. Dalej, to nie wszystko. Dlaczego apostoł Paweł mówi, że Ewangelia ma taką wielką moc, jest taką wielką wartością? Dlatego, że jeśli ktoś słucha Ewangelii, jeśli ktoś przyjmuje Ewangelię wiarą, to w tym momencie pojawia się w jego życiu Duch Święty. Trzeci rozdział, drugi werset mówi o tym, że Ducha otrzymuje się przez słuchanie z wiarą Ewangelii. Duch Święty przychodzi do tych, którzy słuchają z wiarą Ewangelii i zaczyna zmieniać, zaczyna kształtować, zaczyna inspirować, zaczyna zniechęcać do pewnych rzeczy, zachęcać do pewnych rzeczy, o tym dzisiaj będziemy więcej mówić. Ale to jest właśnie błogosławieństwo związane z tym, że ktoś przyjął Ewangelię, że w nią wierzy i że jej ufa. Dlatego ta Ewangelia jest taką wartością dla apostoła Pawła. I w końcu po czwarte to Ewangelia wiąże się z innym stylem życia. Trzeci rozdział, 11 werset mówi, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Sprawiedliwy nie tylko z wiary się pojedna z Bogiem, albo nie tylko sprawiedliwy przez wiarę się nawróci, ale co będzie robić jeszcze przez wiarę? Żyć. To jest zasada życia. To jest nowy styl życia. To jest tak jak Abraham. Abraham nie tylko miał wiarę raz w życiu, ale Abraham żył wiarą. I dokładnie tak samo my dzisiaj mamy żyć wiarą. To jest zasada, stała zasada życia z Bogiem w Chrystusie. Życie wiarą. Dzień po dniu, krok po kroku. Dalej czytaliśmy o tym, że wiara w Jezusa Chrystusa jest kontynuacją tego, co w Starym Przymierzu jest najlepsze. I to był przykład Abrahama. Abraham właśnie był człowiekiem wiary. I apostoł Paweł mówi, my tak naprawdę robimy dokładnie to samo, co Abraham. Żyjemy wiarą, naśladujemy jego przykład. Dalej, no kontrowersja pojawiła się w 19 wersecie. To po co w takim razie jest prawo? I apostoł Paweł mówi, prawo było stróżem do Chrystusa. Prawo było pedagogiem. Dobrym, ale do pewnego momentu. I w 25 wersecie mówi, gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. Prawo miało swoje zadanie, spełniło to zadanie, koniec. Teraz jest czas na właśnie na życie w nowym przymierzu. I to nowe przymierze jest związane z synostwem przez wiarę w Jezusa Chrystusa. O tym czytaliśmy w 4 rozdziale. I to, co też gdzieś tutaj podkreślałem, to, że życie wiarą oznacza dojrzałość. Jesteśmy powołani do dojrzałości, nie do tego, żeby ciągle być takimi dziećmi, które nic nie wiedzą i trzeba im wszystko tłumaczyć, ale że to, że jesteśmy synami i że Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc naszych wołającego Abba Ojcze, oznacza, że my mamy być samodzielni, że Bóg nas chce angażować jako dojrzałe dzieci w to, co dla Niego jest istotne i ważne. I to jest właśnie powołanie chrześcijańskie naśladowania Jezusa Chrystusa. Dalej czytaliśmy o tym, że niestety, ale życie pod prawem jest odrzuceniem Jezusa Chrystusa i że jest ostatecznie życiem w niewoli. O tym mówi w dalszej części 4 i 5 rozdziału apostoł Paweł. I dochodzimy właśnie do, powiedzmy, do wersetu 16, czy od wersetu 13 nawet 5 rozdziału apostoł Paweł mówi o tym, byśmy żyli według Ducha. I kiedy dzisiaj nad tym się będziemy rozważać ten fragment, to chciałbym, żebyśmy tak na to spoglądali. Już wiemy, że nie w prawie, wiemy, że z Chrystusem. Jak? Mamy serce przepełnione wdzięcznością. Jak w takim razie mamy żyć? I ten fragment nam właśnie o tym mówi. Jak mamy żyć w nowy sposób? Jak mamy żyć w wdzięczności Jezusowi Chrystusowi? Żyć w zgodzie z Ewangelią. I pierwsza rzecz, żyj według Ducha. 5 rozdział od 13 do 26 wersetu. I pierwsza rzecz, którą tutaj czytamy od 13 do 15 wersetu, to, że życie według ducha, czy życie w duchu, nie jest lekceważeniem ciała. Dzisiaj czasami ludzie mówią, no on żyje według ducha. No i czasami, nie wiem jak wy, ja czasami tak mówię, że no tutaj ktoś działa w zgodzie z duchem, który wieje jak chce, ale to wcale nie oznacza, że działa w zgodzie z duchem, tylko że ktoś po prostu nie pomyślał. Nie wiem, czy się wam czasami też tak zdarza popatrzeć na kogoś i stwierdzić, no on po prostu, oczywiście z przekąsem trochę, tak, że on żyje według ducha, ale to wcale nie jest Duch Święty. On po prostu ma niepoukładane życie. Ale czasami tak, myślę, niektórzy ludzie sobie myślą, że jak duch wieje, to ja jestem takim całkowicie spontanicznym człowiekiem, który robi cokolwiek. Ale myślę, że to nie jest tak. Popatrzcie na ten 13 werset. Tak, jesteśmy powołani do wolności, ale pod pozorem tej wolności nie pobłażajmy ciału. To nie jest tak, że cokolwiek, że Duch Święty robi cokolwiek. Nie robi czegokolwiek. Na przykład nie daje nam pobłażać ciału. Tak? Nie prowadzi nas do tego, żebyśmy po prostu żyli no, w starym. W tym, co się Panu Bogu nie podoba. Cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dlatego nie kąsajmy i nie pożerajmy siebie jako ludzie wierzący. Życie w duchu to coś więcej, ale to nie jest coś mniej niż życie pod prawem. I o tym mówi werset 18. Jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem, ale 23 werset mówi, że przeciwko takim rzeczom, takim owocom Ducha Świętego w naszym życiu nie ma zakonu. Innymi słowy, jeśli rzeczywiście żyjemy pod zakonem, to nie tylko przestrzegamy prawa, ale nawet jeszcze jesteśmy dojrzalsi. Jeśli żyjemy w duchu, to prawo się w tym zawiera, ale to jest jeszcze jakby większa dojrzałość. I dam obraz, jeśli uczymy dziecko 5- czy 10-letnie dobrych zasad, czy to jest dobre? Dobre. Ale jak ktoś ma 20 lat i dalej tylko tych zasad się trzyma, czy to jest dobre? Jak myślicie, dobre czy nie? Może i dobre, ale czy to wystarcza? No nie, powinien już trochę więcej rozumieć, prawda? Powinien już trochę więcej rozumieć o życiu, trochę większą mieć dojrzałość. I tak samo tutaj. Życie według ducha nie jest przeciwne temu, żeby rozumieć prawo Boże, znać prawo Boże, ale to jest coś więcej, to jest jakaś dojrzałość. To jest pewna samodzielność, to jest pewne zrozumienie pewnych niuansów. I to jest czymś takim. Także to nie jest zaprzeczenie prawu, ale to jest pójście o krok dalej. Dalej od 19 wersetu czytamy o kontraście pomiędzy skutkami działania czy poddawania się ciału i poddawania się Duchowi Świętemu. Tutaj dodam od razu, że ciało niekoniecznie oznacza tylko takie fizyczne ciało. Oczywiście, kiedy czytamy ten 19 werset, to wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, no to ewidentnie się wiąże, to są grzechy związane z ciałem naszym fizycznym. Ale czy bałwochwalstwo jest już tak silnie związane z ciałem fizycznym? Albo na przykład czary, albo na przykład wrogość, albo spór, albo zazdrość. Myślę, że nie. Myślę, że kiedy apostoł Paweł mówi, że o uczynkach ciała, to mówi po prostu o tej starej naturze. Tej naturze, która ciągle gdzieś w nas jest, która ciągle się gdzieś w nas odzywa i której możemy ulegać. Myślę, że się zgodzimy, że możemy jej ulegać, ale kiedy jej ulegamy, to nic dobrego z tego nie wynika. I apostoł Paweł mówi, to jest jawne. Kiedy my ulegamy tej naturze, to widać, co z tego wynika. Nic dobrego. Pojawiają się te wszystkie rzeczy, o których tutaj w 19, 20 i 21 wersecie mówi. I ostatecznie on podsumowuje to w bardzo prosty sposób. Jeśli w taki sposób będziecie żyli, to niestety, ale Królestwa Bożego nie odziedziczycie. Innymi słowy, można powiedzieć, wiara jest czymś dynamicznym. Tak jak żeśmy czytali wcześniej, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie, no to wiara jest czymś, co się praktycznie rzeczywiście sprawdza w życiu. I tą wiarą trzeba żyć. Jeśli ją nie żyjemy, no to będzie to nasze życie pełne tych uczynków ciała. A co jest owocem ducha? No, owocem ducha są właśnie, ja bym powiedział, zwróćmy uwagę na te wszystkie słowa, które tutaj są wymienione w 22, 23 wersecie. To są słowa, które mówią przede wszystkim o naszej postawie. Zwróćcie uwagę, tu nie jest mowa o tym, co robimy, ale w jakim duchu robimy. Albo w jakiej postawie robimy? Mogę na przykład powiedzieć, kocham cię do żony bez uprzejmości? Mogę czy nie mogę? Mogę. Czy to będzie owoc ducha? No nie, bo nie będzie uprzejmości. Czyli zwróćcie uwagę, że jakby apostoł Paweł przenosi ciężar z tego, co robimy, na to, jak robimy. Bo to, jak robimy, jest znacznie ważniejsze, albo jakby warunkuje skuteczność, wartość tego, co robimy. Dużo rzeczy można zrobić obłudnie, dużo rzeczy można zrobić, żeby odfajkować. Ja czasami tak mówię, że wyobraźmy sobie, że faryzeusz się bierze za to, powiedzmy, zastanawia się, co to znaczy kochać żonę. No i sobie stwierdził, że to trzeba 5 razy dziennie powiedzieć kocham cię, raz na tydzień dać kwiatki, 3 razy dziennie przytulić, nie wiem, 3 razy w tygodniu coś fajnego kupić. I on tak ma taką listę i on sobie to wszystko tam, że tak powiem, zaznacza w tej liście i po tygodniu stwierdza, kochałem żonę. Kochał czy nie kochał? Ktoś może powiedzieć, no miło by było, żeby tą listę mój mąż wypełniał, prawda? Zawsze coś. Zawsze jakaś korzyść. Ale z drugiej strony, no to jest właśnie takie życie pod prawem. Są te wszystkie rzeczy, one są dobre same w sobie, ale to jest trochę za mało. Za tym musi być owoc ducha. To, o czym tutaj czytamy. Czyli to musi wyrażać jakąś autentyczną postawę, która w naszym sercu jest. Bo jeśli nie wyraża, to czegoś w tym brakuje. Może jest to coś, może to jest jakaś wartość, ale na pewno to nie jest wartość, która by tak strasznie tą moją żonę cieszyła, gdybym tylko i wyłącznie w taki sposób żył i tylko w taki sposób okazywał swoją miłość. A więc miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość, to wszystko się łączy z naszym sercem. I tutaj już prawo nie pomoże. Tutaj pomoże nasze przemienione serce przez Ewangelię, przez uległość, przez wdzięczność dla Chrystusa. I rzeczywiście Duch Święty takie rzeczy w nas robi w momencie, kiedy żyjemy poddani Jezusowi Chrystusowi i po prostu wdzięczności, tak jak żeśmy śpiewali dzisiaj te pieśni. Gdyby nie Twoja łaska, to wszystko, tego wszystkiego by nie było. A teraz co się pojawia? Dziękczynienie, tak? Tak jak żeśmy dzisiaj śpiewali. A więc właśnie, jest zasadnicza różnica między życiem w ciele i owocem Ducha Świętego w naszym życiu. Dalej, od 24 wersetu czytamy, że życie w duchu jest uśmierceniem ciała. Uśmierceniem, albo nawet można powiedzieć ukrzyżowaniem ciała. I to, co myślę, jest taką ważną myślą w apostole Pawle, kiedy czytamy, to samo jest zresztą w 2 rozdziale, 20 wersecie, kiedy on mówi, że z Chrystusem jestem ukrzyżowany. To jest taka myśl, że człowiek, który naśladuje Chrystusa, nie tylko naśladuje Chrystusa w zmartwychwstaniu, nie tylko naśladuje Chrystusa w tym, że dzieją się nowe rzeczy w jego życiu, ale również w ukrzyżowaniu. Apostoł Paweł podkreśla to, że ja jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. A tutaj mówi, ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało. Co to znaczy? Ja myślę, że to oznacza, że w pewnym sensie my również krzyż możemy, a nawet powinniśmy naśladować. Jako ludzie wierzący możemy naśladować krzyż. Oczywiście nie w takim sensie prawdziwym, takim namacalnym, materialnym, ale w takim sensie, że pewnych rzeczy powinniśmy po prostu w swoim życiu zrezygnować. Albo pewne rzeczy powinniśmy poddać Jezusowi Chrystusowi. Albo pewne rzeczy powinniśmy po prostu poświęcić. Jeśli tego nie ma, no to mamy problem. Dlatego, że apostoł Paweł tutaj mówi, ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje. Tak? Ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i żądzami. I oczywiście myślę, że to nie oznacza, że w ogóle nie ma żądz i namiętności w naszym życiu, tych złych, no bo są. Ale apostoł Paweł stwierdza pewien fakt. Jeśli ktoś faktycznie doświadczył łaski Bożej, to niezależnie od tego, jak go często korci, żeby sobie pozwolić na pewne rzeczy, to jest z nim ta druga zasada i ta druga zasada mu mówi, nie rób tego, uśmierć to, zdław to, w jakiś sposób odstaw to, pozbądź się tego. I oczywiście to jest, no to nie jest proste, nikt nie mówi, że to jest proste. Jak czytamy zresztą inne listy apostoła Pawła, też widzimy, że to nigdy nie było proste dla wszystkich tych pierwszych chrześcijan, do których pisał, ale tak jest. To ukrzyżowanie musi być pewnym wymiarem naszego życia i jeśli tego nie ma, no to po prostu to bardzo ważnej cechy naszego podążania za Chrystusem w tym momencie w naszym życiu po prostu nie ma. 26 werset mówi o tym, że Duch Święty nie zezwala na próżną chwałę. 26 werset mówi, nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. I znowu myślę, że to oznacza, że właśnie to, że życie w duchu jest uśmierceniem ciała. Co to jest próżna chwała? Albo inaczej, czy jest chwała niepróżna? Jak myślicie? Jest? Myślę, że jest, bo później apostoł Paweł mówi o chlubie. Czyli mamy prawo się z pewnych rzeczy chlubić, ale nie z wszystkich rzeczy mamy prawo się chlubić jako ludzie wierzący. Jest coś takiego jak próżna chwała, jest coś takiego jak rzeczywiście chluba, która jest czymś dobrym, czymś właściwym i czymś słusznym. Duch Święty, jeśli rzeczywiście żyjemy w zgodzie z tym Duchem Świętym, nie zezwala nam na to, by się napawać, nadymać tą próżną chwałą. I tutaj 26 werset daje nam wskazówkę, że taka próżna chwała jest motywowana zazdrością i w jakiś sposób polega na przepychankach, na takiej walce, na drażnieniu się z kimś innym, na takim trochę licytowaniu się, można by powiedzieć, tak? I Duch Święty do tego nas nie prowadzi. To nie jest dojrzałość, to nie jest czymś właściwym. I dalej ten fragment właśnie mówi o czymś takim. Mianowicie mówi o życiu wyrozumiałości i mówi o życiu w życzliwości, ale zanim do tego dojdę, chciałbym podsumować jeszcze, co to znaczy, już tak bardzo, bardzo syntetycznie, co to znaczy życie według Ducha. Ja bym powiedział po prostu poddawanie się prowadzeniu Ducha Świętego. Co to znaczy żyć według Ducha? To znaczy poddawać się prowadzeniu Ducha Świętego. Duch Święty nam coś mówi w sercu? Czy nie mówi? Mówi, prawda? Można ten głos zagłuszyć? Można go zlekceważyć? Można go ignorować? Myślę, że wiemy, że można. Myślę, że wiemy, że niestety to jest... To często tak jest. Ale właśnie życie według Ducha, oczywiście to oznacza życie według Słowa, to oznacza napełnianie się Słowem, to oznacza karmienie się Słowem, ale to również oznacza niestłamszenie tego głosu Ducha Świętego w naszym życiu. Ja bym powiedział tak, jeśli chcesz żyć według Ducha, to słuchaj swoich wątpliwości. Czasami robimy rzeczy złe i Duch Święty nas przekonuje w sercu, że to jest złe. Posłuchaj tego głosu. Nie omijaj, nie lekceważ, nie przekładaj na jutro rozważenie tego, co ci się pojawia w twoim sercu, ale słuchaj w tym momencie tych wątpliwości. Sprawdzaj swoje motywacje. Znowu myślę, że Duch Święty nas bardzo często motywuje do tego, żebyśmy się zastanowili, dlaczego robimy to, co robimy. Czy rzeczywiście to jest coś, co się Jemu podoba? Czy rzeczywiście to jest w zgodzie z Bożymi wartościami, z biblijnymi zasadami? Czy to przynosi jakieś dobro? Jeśli chcemy żyć według Ducha, to musimy naprawdę w pewnym sensie żyć w społeczności z Duchem Świętym, w jakiś sposób słuchać Jego głosu. On gdzieś tam nam w trakcie modlitwy, w trakcie rozważania Słowa Bożego, on nas prowadzi. On nam podpowiada, na co zwrócić uwagę, jak to zastosować, jak to odnieść do swojego życia. To jest delikatny głos, rzadko kiedy to jest jakiś taki głos twardy i stanowczy, chociaż też się tak pewnie zdarza czasem, ale generalnie jest to czas, jest to właśnie taki cichy głos. Poddaj się prowadzeniu Ducha Bożego i doświadczy rzeczywiście tego wszystkiego, co tutaj żeśmy powiedzieli, owoców Ducha Świętego w swoim życiu. Po drugie, żyj w wyrozumiałości i życzliwości. 6 rozdział od 1 do 10. Żyj w wyrozumiałości i życzliwości. Popatrzcie, co tutaj apostoł Paweł im mówi. Bracia, jeśli człowiek jakiś zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, strofujcie go, gańcie, krzyczcie na niego i wykluczajcie. Tak jest powiedziane? Tak nie jest powiedziane. Jest powiedziane, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Myślę, że dojrzałość polega też na tym, że po prostu wiemy, że sami jesteśmy grzeszni, że mierzymy jedną miarą, że zdajemy sobie sprawę, że sami jesteśmy słabi. Jeśli komuś się noga powinęła, jeśli jesteśmy dojrzali, to życzymy mu wszystkiego dobrego. To życzymy, żeby wstał. Więcej, nie tylko powinniśmy mu życzyć, ale powinniśmy mu w tym pomóc. Powinniśmy go zachęcić, zbudować. I ostatecznie bym powiedział dlatego, że chyba byśmy sami chcieli, żeby ktoś tak nas potraktował, jeśli nam się noga powinie. Chcielibyśmy, żeby nas tak ludzie potraktowali? Chcielibyśmy. I to nie oznacza, czasami ta osoba może odrzuci tą życzliwość, tą wyrozumiałość. Oczywiście jest wtedy też czas na twarde kroki dyscypliny. Ale nie zaczynajmy od tego. Zaczynajmy od tego, co tu jest powiedziane. Zaczynajmy my, którzy mamy ducha. Jeśli mamy tego ducha, zaczynajmy od poprawy w duchu łagodności,
bacząc każdy na samego siebie, abyśmy i my nie byli kuszeni. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Jak wypełnimy zakon Chrystusowy? Przez pomaganie bratu i siostrze w jego wierze. Przez zachętę, przez życzliwość, przez poświęcenie czasu, przez wspólną modlitwę. Na tym właśnie polega wypełnienie zakonu Chrystusowego. Nie na tym, żeby kogoś rozliczać, nie na tym, żeby się porównywać, zresztą zaraz o tym będzie w czwartym wersecie, ale właśnie na tym, żeby być życzliwym i otwartym, bo tu Święty nas na siebie nawzajem otwiera. Jeśli bowiem kto nie ma, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Jeśli ktoś nie ma, że jest niczym. Prawo usztywnia, stwarza pozory większej świętości, niż ona jest naprawdę. A Duch Święty nas uczy pokory. I to nie, kiedy mówię o pokorze, to nie mówię o tym, że mamy w ogóle nie widzieć dobrych rzeczy w sobie, ale mamy też widzieć dobre rzeczy w innych ludziach. List do Filipian, 2:3 mówi tak. Nie czyńcie nic z kutliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, znowu ta próżna chwała się pojawia, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niech każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Co to oznacza w praktyce, że żyję według ducha? Co to oznacza, że żyję w tej życzliwości i wyrozumiałości? To oznacza, że widzę dobro w bracie obok. Widzę, że on też ma coś do dania. I cieszę się z tego, a nie zazdroszczę mu tego. A nie patrzę z zawiścią. A nie próbuję to w jakiś sposób ośmieszyć, wydrwić, pomniejszyć. A czasem tak się zdarza, prawda? Czasami mamy w sobie takie właśnie no złe motywacje, takie złe podejście do kogoś obok. Pycha się porównuje, o tym mówi 4. Każdy zaś niech bada własne postępowania, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Pycha się porównuje. Myślę, że tym się różni pycha od satysfakcji z dobrych rzeczy, że jeśli ktoś ma od Pana Boga jakieś zadanie i robi to dobrze, ma z tego zadowolenie? Ma, prawda? Ale pycha polega na tym, że poszło mi lepiej niż bratu obok. I to jest zupełnie inna postawa. Bo jemu się noga powinęła, a mi się nie powinęła. Ale no rzeczywiście, chwała Panu. Pytanie, czy chwała Panu? Tak? Albo moje auto jest trochę lepsze niż brata obok. Albo to moje dziecko tam było na szkółce, a nie brata obok. Może tak być? Może tak być. I to nie o to chodzi teraz. Cieszmy się, że mamy dobre auta. Chwała Bogu, trzeba podziękować Panu Bogu za to. Cieszmy się z tego, jak nasze dzieci, nie wiem, coś tam pokazują tutaj na środku. Wspaniale, trzeba się cieszyć. Ale cieszmy się też z tego, że tam jest ktoś, właśnie dziecko brata obok. Tak? Z tego też się cieszmy. Nie musimy się porównywać. Nie musimy, bo porównywanie jest złe. Porównywanie właśnie oznacza, że jemu musi być źle, żeby mi było dobrze. Czy to jest Boże? Czy to pochodzi od Ducha Bożego? Niech każdy bada własne postępowanie, wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym. I bardzo dobrze. Jeśli robisz coś dobrze dla Boga, miej to poczucie satysfakcji, spełnienia, zadowolenia, wdzięczności. Bo to jest dobre. To jest dobre. Człowiek wierzący powinien się cieszyć z tego, że robi coś dobrego dzięki Bogu. I to jest jak najbardziej właściwe. I mamy prawo do tego, żeby po prostu się tym cieszyć. To jest błogosławieństwo Boże. Utwierdź dzieło rąk naszych, mówi Mojżesz w swoim psalmie. Bo chcemy widzieć to dzieło. Bo chcemy się cieszyć z tego, że błogosławisz dzieło naszych rąk. Ale nie w zawiści, nie w porównywaniu. Bo to już jest krok dalej. To jest krok, który jest zły. To jest próżna chwała, o której mówi apostoł Paweł. A więc pycha się porównuje, nie porównujmy się. Łaska szuka realizacji danych przez Boga celów. I jak najbardziej róbmy to, bo to jest czymś właściwym. Zastanówmy się, gdzie my tutaj jesteśmy. 5. Każdy własny ciężar poniesie. Ja bym to podsumował bardzo prosto. Pilnuj swoich grzechów, a nie grzechów sąsiada w ławce. Pilnuj swoich grzechów, a nie grzechów sąsiada w ławce. On sobie będzie musiał i tak stanąć przed Bogiem. Jak chcesz naprawdę pilnować brata w ławce, to go pilnuj ku dobremu. To mu pomożesz. Ale go nie rozliczaj. Dlatego, że on swój ciężar poniesie. Nie martw się. Martw się o siebie. 6. Bądźmy szczodrzy dla nauczycieli. Ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, którym naucza. Znowu, czasami tak jest, chyba tutaj tak nie ma, ale czasami tak jest, więc powiem, bo nuż, tak też się zdarzy, że i tutaj tak jest. Czasami gdzieś, no nie ma wdzięczności nad tym, że ktoś siedzi, nie wiem, czyta Biblię, zastanawia się, poświęca swój czas zamiast na robienie interesu, to na bycie pastorem. I myślę sobie, że pamiętajmy, że wszyscy mamy dokładnie ten sam czas dany, 24 godziny na dobę. I jeśli ktoś poświęca ten czas na to, żeby prowadzić zbór, żeby nauczać, żeby to, co mówi tutaj na kazalnicy, miało jakiś sens, żeby wynikało z doświadczenia, to po prostu zachęcam do wdzięczności. Bądźcie wdzięczni za to, że takich ludzi macie, dlatego że to nie przychodzi z powietrza. To naprawdę jest owocem wysiłku, to jest owocem jakiegoś myślenia, a myślenie też trwa. I błogosławcie takich ludzi, i bądźcie wdzięczni za ten wysiłek, bo to jest po prostu pewne dobro dla was, które w tym momencie ta osoba wam przynosi. Dalej od 7 do 10 wersetu podsumowałem to w taki sposób. Siejcie dobro. Apostoł Paweł mówi, nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Kto sieje dla ciała swego, jak myślicie, co się wydarzy? Zbierze z ciała, prawda? Jeśli ktoś zasiewa nienawiść, prawdopodobnie zbierze nienawiść. Jeśli ktoś zasiewa złość, zgorzknienie, próżną chwałę, porównywanie się, dlaczego jego życie będzie pełne? Radości, wdzięczności, pokoju? Raczej nie. Raczej to jest niemożliwe. I apostoł Paweł mówi, nie błądźcie. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Innymi słowy, to nie jest tak, że jak zasadzisz osty, to ci wzrosną gruszki. No tak się nie dzieje. Trzeba zasadzić gruszkę, żeby te gruszki kiedyś zebrać. Kto sieje dla swojego ciała, z ciała rządź będzie skażenie. Kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Siejmy dobre rzeczy. Zasiewajmy dobre rzeczy w nas samych. Zasiewajmy dobre rzeczy w innych ludziach. Bo wiecie, jak zasiejemy coś dobrego w bratu obok i zobaczymy, że mu się udało, to jak myślicie, będziemy się cieszyć z tego? Będziemy. Wtedy się będziemy cieszyć, bo myśmy zasiali. Bo myśmy pomogli. I nagle się okazuje, że ten brat obok właśnie w swoim dobrze, właśnie w tym, że Bóg mu błogosławi, przestaje być dla nas obojętny. I nasze serce się cieszy tym, że Bóg jemu błogosławi. Jak to fajnie. Jak to budująco. Jak to radośnie w takiej sytuacji. A więc siejmy dobre rzeczy. Czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Siejmy dobre rzeczy. Ten dzisiejszy list, którego nie odczytano i słusznie, bo ja jestem, więc myślę, że bym się nawet tak czuł trochę, gdybym, no i list, i ja. Ale ja w tym liście na Święto Żniw właśnie zachęcam do siania. Bo wierzę, że to jest działanie wiary. Jeśli siejemy, to wierzymy. Bo kto z was by zasiał, jakby nie wierzył, że coś z tego będzie? Znacie takiego kogoś, kto przychodzi i mówi, no zasieję, chociaż wiem, że nie wzrośnie. No nie ma takich ludzi. Nie ma. Jeśli siejemy, to mamy wiarę, że coś z tego wzrośnie, że coś dobrego z tego będzie. Siejmy w siebie dobre rzeczy. Inwestujmy w siebie czas, miłość, życzliwość. Przebaczenie, pojednanie, pogodzenie. Siejmy te dobre rzeczy w siebie, żeby dobre rzeczy wzrosły. Chcemy, żeby dobre rzeczy wzrosły w naszym życiu? Jeśli chcemy, żeby dobre rzeczy wzrosły w naszym życiu, to siejmy dobre rzeczy między siebie. Nie tylko w siebie samego, ale i w rodzinę, i w zbór, i w kościół nawet. I na końcu, żyj chlubiąc się krzyżem jako nowe stworzenie. Wersety od 11 do 16. Żyj chlubiąc się krzyżem jako nowe stworzenie. Tutaj zaczyna się ten fragment od 11 wersetu, gdzie apostoł Paweł zwraca im uwagę, że sam do nich napisał, a on miał bardzo, bardzo słaby wzrok. Jest powiedziane, że jak wielkimi literami własnoręcznie do was napisałem, nie wiem, czy cały ten list napisał do nich, jak cały ten list do nich napisał, mając słaby wzrok, to też dowodzi czego? Że mu zależało. Jego miłości, jego troski o nich. Zadał sobie trud i napisał ten cały list. A to nie były czasy komputerów, to nie były czasy jakichś długopisów, że się łatwo pisało. To było coś trudnego, ale on zadał sobie trud i napisał. I dalej mówi tak. Ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej, zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusowego. Apostoł Paweł mówi, że motywacje tych nauczycieli, którzy ich zachęcają do obrzezania, do przestrzegania prawa, są niewłaściwe. Nie chcą cierpieć odrzucenia, które akurat powinni byli być gotowi ponieść. Znowu myślę sobie, że czasami tak jest, że unikamy płacenia ceny za wiarę. Pewnie, że nikt z nas nie lubi płacić ceny za wiarę. No chyba, no nie wiem, czy ktoś taki jest. Nikt z nas nie lubi być wydrwiony, nikt z nas nie lubi być w jakiś sposób lekceważony. I myślę, że to jest naturalne, ludzkie i Pan Bóg nie mówi, że mamy się wyrzekać tego. No, w tym sensie, że rzeczywiście no, też chcę naszego dobra, też nie chcę, żebyśmy byli wyrwiani, wyszedzani, ale czasami są takie sytuacje w życiu, kiedy po prostu trzeba to ponieść. Trzeba to przyjąć. Trzeba uznać, no trudno, jeśli tak jest, to tak jest. To jest ten czas. Nie można tego ominąć. Czasami po prostu nie można ominąć, skoro nie można ominąć, trzeba przez to przejść. I o tym mówi ten 12 werset, że niestety oni właśnie próbują omijać rzeczy ważne, że pewnych rzeczy ważnych, nawet kiedy ponosimy cenę, po prostu ominąć nie wolno. I 13 werset mówi o chlubie, ale o chlubie właśnie, która szukana jest w złym miejscu. Oni się chcą chlubić tym, że o, popatrzcie, jakich tu mamy nowych Żydów. Tak? Byli nie Żydami, teraz są obrzezani. Popatrzcie, kogo myśmy tu wam przyprowadzili. A apostoł Paweł mówi, ale to nie tędy droga. To nie tym się mają chlubić. Jakby nie to jest ważne. I co w takim razie jest ważne? Co jest tą właściwą chlubą? Co jest tym dobrym stanem, który powinien cechować Galacjan? No, apostoł Paweł sam mówi o sobie w 14 wersecie. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, aby mam się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czym się należy chlubić? Krzyżem Jezusa Chrystusa. No właśnie, ale co to oznacza? Chluba z krzyża Pana Jezusa. Takie bardzo wysokie słowa. Brzmi dobrze, brzmi duchowo, pobożnie. Ale co w praktyce to oznacza? Co to znaczy, że ja się chlubię z krzyża Pana Jezusa Chrystusa? I zacznę może od samego słowa chluba, bo myślę, że też nie wszyscy możemy rozumieć słowo chluba. Kiedy myślę o chlubie, na przykład moją chlubą jest mój syn, kiedy zrobił coś dobrego. Tak? Czy podobnie to widzicie? Jeśli wasze dzieci robią coś dobrego, chlubicie się nimi? To jest coś fajnego, to jest coś, co nas buduje. Jest mądry, zadziałał dobrze, roztropnie, albo zrobił coś odważnego. To jest moja chluba, to jest coś, co mnie buduje, to jest coś, co mnie zachęca, co daje mi zadowolenie i satysfakcję. I teraz apostoł Paweł mówi, że on się chlubi z krzyża i tylko z krzyża. Ja bym powiedział, że to jest czerpanie z satysfakcji z Bożego działania w krzyżu. Kiedy apostoł Paweł myśli o tym, co Pan Bóg zrobił dla niego na krzyżu, to go motywuje, to go inspiruje, to go zachęca, to daje mu zadowolenie, poczucie tego, że jest na dobrej drodze, że jest w dobrym miejscu, że jest pogodzony z Bogiem i to go rzeczywiście inspiruje. To w tym momencie, to kiedy myśli nad tym, co Bóg zrobił na krzyżu, co jego Pan zrobił dla niego na krzyżu, to go motywuje do tego, żeby on również w swoim życiu żył inaczej. I zobaczcie, w jaki sposób go motywuje. Mówi tak: co do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego, zobaczcie, co się dzieje, kiedy On się chlubi tym krzyżem, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Czyli kiedy się naprawdę przejmujemy tym, co Bóg uczynił dla nas na krzyżu, to ma to wpływ na to, w jaki sposób odnosimy się do świata wokół nas. To faktycznie zmienia nasze spojrzenie na świat. Co to oznacza na przykład, że świat jest ukrzyżowany dla Pawła. I znowu, myślę, że to oznacza tyle, że on jest odporny na chluby ludzkie. Może nas na przykład ktoś próbować podejść i tak nam schlebiać w tani sposób, żebyśmy coś dla niego zrobili. Może tak być? Może tak być. Może nas ktoś tak spróbować podchodzić? Może. Ale jeśli naprawdę chlubimy się krzyżem, to jesteśmy odporni. To się nie damy zwieść, bo po prostu w tym momencie to nas nie interesuje. To nie o tą chlubę mi chodzi.
Bo ja czekam, szukam czegoś zupełnie innego. Mnie interesuje coś zupełnie innego. Inne zadania, inne cele, inne wartości. Ja jestem w stanie rzeczywiście w tym momencie powiedzieć, że świat jest dla mnie ukrzyżowany. Nie w tym sensie, że w ogóle nie chcę nic zrobić dla świata wokół mnie, ale że dla Boga chcę coś dobrego zrobić w tym świecie. I to mnie interesuje, to mnie inspiruje, to mnie zachęca w życiu. I w tym sensie rzeczywiście świat jest dla mnie ukrzyżowany. On nie może mnie zwieść. On nie może mnie wytrącić z tego podążania za Chrystusem. Ale właśnie wtedy, kiedy chlubię się krzyżem, kiedy widzę to, co Bóg dla mnie dokonał i kiedy wdzięczność za to, co Bóg dla mnie dokonał na krzyżu jest w moim sercu. Bardzo ciężko takiego człowieka wytrącić z równowagi i bardzo często ciężko takiego człowieka gdzieś zwieść na manowce, bo on po prostu jest wdzięczny. On jest wdzięczny i on wie, gdzie idzie, wie, co Bóg dla niego zrobił, wie, dlaczego żyje, wie, po co żyje, wie, jak należy żyć. Ciężko takiego człowieka wytrącić z równowagi, ciężko takiego człowieka zwieść na manowce. I apostoł Paweł mówi, ja w tym momencie rzeczywiście dla świata jestem ukrzyżowany i również świat dla Pawła jest ukrzyżowany, tak jak dalej mówi w 14 wersecie. Czyli innymi słowy, pewne rzeczy apostoła Pawła nie interesują. Dlatego, że on ma już poukładane, można powiedzieć, w swoim sercu, w swoim myśleniu, postrzeganiu świata, priorytety. I w związku z tym on rzeczywiście żyje dla Boga. Jeśli jego chlubą jest to, co Chrystus dokonał na krzyżu, to on żyje dla Boga. Wniosek. Wniosek jest taki, ten wniosek gdzieś tu się pojawia w 15 wersecie, że mamy być nowym stworzeniem. Ani to, czy jesteśmy obrzezani, ani to, czy nie jesteśmy obrzezani, to nie ma znaczenia. Tak mówi apostoł Paweł. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. Co znaczy? Co jest ważne w życiu? Co jest istotne? Na czym się mamy skupiać? Co ma wypełniać nasze życie? To, że jesteśmy nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Dlatego, że Chrystus za nas umarł, możemy żyć duchem, możemy żyć w życzliwości, możemy żyć chlubiąc się krzyżem. Jeśli tak faktycznie jest, to jestem przekonany, że nasze życie będzie wypełnione wdzięcznością, nasze życie będzie wypełnione nowymi treściami i tego i wam, i sobie bardzo serdecznie w to święto dziękczynienia życie życzę, żebyśmy rzeczywiście mieli za co dziękować. Żebyśmy, kiedy dziękujemy, nie mieli takiego poczucia w swoim sercu, że tak naprawdę dziękujemy, ale tam jest dużo, dużo, dużo rzeczy, które trzeba ciągle jeszcze oczyścić, które są niezałatwione z Panem Bogiem. I niby dziękujemy, ale gdzieś tam głęboko w sercu mamy to poczucie, że to nie są do końca szczere podziękowania, że może chcielibyśmy szczerze z całego serca podziękować, ale gdzieś tam ciągle w nas pewne rzeczy są nie tak, jak powinny być poukładane. I nie mówię o takich zwykłych, codziennych grzechach, ale o takich zasadniczych problemach, które gdzieś tam w naszym życiu ciągle nie są takie, jak powinny być. Także zachęcam nas do tego, żebyśmy żyli duchem, żebyśmy żyli w tej życzliwości do innego człowieka, żebyśmy siali dobro w siebie nawzajem i żebyśmy ukrzyżowali swoje ciało. Mimo, że to jest trudne, ale kiedy naprawdę będziemy się chlubić krzyżem, apostoł Paweł mówi, że to jest możliwe, ja mu wierzę, chociaż na pewno to łatwe nie jest. I tego wszystkim nam życzę. Amen.